z wykładem ze Słowa Bożego brat Gołda. Jest proszony.
Może nie uścisnąłem wszystkim z drogiego braterstwa ręki, dlatego z tego miejsca chcę was wszystkich przywitać słowami naszego Pana, pokój wam. Słyszeliśmy wiele pozdrowień przekazanych dla nas tu od wielu braci, dlatego też i ja ten obowiązek pragnę złożyć z siebie. Kiedy otrzymałem zaproszenie, aby was tu odwiedzić, powiedziałem w zgromadzeniu, więc całe zgromadzenie wyraziło to życzenie, aby przekazać wam braterskie, szczere, chrześcijańskie życzenia, obfite łask i błogosławieństw Bożych, towarzyszącym nam w drodze do naszej niebiańskiej ojczyzny, a szczególnie w tym rozpoczętym nowym roku, który nie ma chyba z badaczy nikogo, kto by o tym nie wiedział, że wielu z tych, którzy poświęcili się Bogu, spodziewają się połączenia z Panem. Myślę, że nie ma i nie będzie przyjemniejszej chwili dla tych, bo możemy sobie tylko wyobraźnię taką stworzyć, gdy oczekiwalibyśmy na jakąś drogą nam osobę. To oczekiwanie, to ono czym bliżej, a to tym zdaje się wzbudzać pewne napięcie. Tym bardziej, że my Pana naszego nigdy nie widzieliśmy. Jedynie tak, jak śpiewamy oczyma wiary, widzimy Go. Dlatego też zgromadzenie wyraziło to życzenie, jak również żona moja, córki, zięcie, bo też jest jeden zięć z córką u mnie w tej chwili, wyrazili wszyscy właśnie to życzenie, aby przekazać wam te bratnie uczucia, co też czynię. No muszę, zresztą ja to zawsze może czynię. Całe uczucia moje drży. Zdaję sobie sprawę, że to jest wielka rzecz i wielka odpowiedzialność nie tylko przed braćmi, ale też i przed Panem stanąć na tym miejscu, bo nawet święty apostoł Paweł tak powiedział, że niech was nie będzie wiele nauczycielami, wiedząc, że cięższy sąd odniesiecie, czyli jesteście więcej odpowiedzialni. Dlatego też z tego powodu odczuwam pewną wewnętrzną bojaźń. Ale tak jak słyszeliśmy tekst manny, słowa proroka, że słowo Jego święta to jest jak ogień w sercu moim. Myślę, że te uczucia nas wszystkich również są podobne, bo gdybyśmy nie mieli szacunku dla tego słowa, gdybyśmy nie mieli tych uczuć rozpalonych miłością bratnią, to wolelibyśmy może, czy może dłużej wypocząć, albo na inne rzeczy ten czas poświęcić. Lecz zgodnie z poświadczeniem naszego Pana, który powiedział, że gdzie was się zgromadzi dwóch lub trzech, to tam ja będę z wami. Nas tu jest daleko więcej, dlatego też z tą ufnością zwracam się uczuciami do Ojca naszego, aby błogosławił nam, abyśmy z tego nabożeństwa naszego odnieśli wszyscy zbudowanie. To jest moim celem. Temat, na który chcę zwrócić uwagę, nic nowego nie będzie, bo jeżeli chodzi o nowe rzeczy, o prawdę na czasie, to myślę, że jak już wspomniałem, zresztą wy w waszym zborze macie pod dostatkiem tego. Zależy tylko, tak jak powiedziałbym, od apetytu, od pragnienia i spożywania pokarmów. Ja mój temat oprę na Ewangelii na słowach Ewangelisty, szczególnie na naukach naszego Pana. A temat nasz nazwiemy sobie Synowie Królestwa. Jest taki jeden wiersz, o którym później jeszcze do którego nawiążę, że są tacy, którzy są synami Królestwa, a nawet daleko wcześniej jeszcze oni byli. Ale zanim do tematu dojdziemy, to chcę jeszcze zwrócić uwagę na słowa apostoła Pawła, który w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale, a w 9 wierszu, a to takie słowa podaje nam i mówi tak. Nawiązuje do siebie w tej chwili, że apostoł Paweł, jak wiemy, że był jednym z największych z apostołów, ale on w pojęciu swoim to bardzo skromnie o sobie myślał. I dlatego zwracał się do Pana, ażeby usunął mu ten bodziec, który żył. Ale Pan mu powiedział, że dosyć masz na lasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się wtedy więcej chlubić będę z krew kości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. To jest ważne, bracie. Dlatego chciałbym, aby ta moc Chrystusowa, moc płynąca od naszego Pana, a tak jak swego czasu chyba mieli bracia też w swoim posiadaniu, tak piękny artykuł, może takie ujęcie z psalmu 133, gdzie właśnie przedstawiony był olej święty, jego właśnie wylanie na głowę najwyższego kapłana, który ściekał aż na podolek szat jego. I właśnie ta moc Chrystusowa spływająca z głowy, a wszyscy jesteśmy pod tym względem jednomyślni, chociaż może na innych punktach może się różnimy, że dzisiaj ten olej święty, a to on zrosił stopy ciała Chrystusowego. I tak jak na głowie tego oleju było najwięcej, tak samo i ten olej dzisiaj, w tym oleju opływają stopy Pańskie. Lecz z drugiej strony, kiedy patrzymy na inne oświadczenie Słowa Bożego, a szczególnie mam na myśli wypowiedź naszego Pana do ostatniego okresu, okresu laodycejskiego, a to tam zupełnie coś przeciwne jest powiedziane, że mówisz, że jesteś bogaty, że niczego nie potrzebujesz, a nie wiesz, żeś biedny, mizerny, a co najsmutniejsze, że nawet nagość twoja widoczna, nagi jesteś. I gdy te dwa pojęcia weźmiemy, tak skonfrontujemy, a to możemy stwierdzić, że oba te stany istnieją w obecnym czasie. I tu się wypełnia to, co jest powiedziane, dosłownie nie pamiętam, kto powiedział te słowa, ale jest tak napisane, że kto święty, ten się jeszcze poświęca. A o tym drugim to boję się mówić, bracia. Nigdy nie chciałbym do braci stosować tych słów, bo to jest coś smutne, coś, co budzi uczucia żalu i boleści serca. Bo tak jak wiemy z licznych nauk naszego Pana, z Jego przeżyć osobistych, że to właśnie ma być ten stan uczuć, ten stan serc ma być też w sercach całego ciała Pańskiego. Mam na myśli stosunek naszego Pana do Jego nieprzyjaciół, a nawet do tego, który Go wydawał, jak delikatnie, jak grzecznie do Niego nasz Pan odnosił się. I dlatego też tak powinni święci odnosić się nawet do swoich, powiedziałbym, nieprzyjaciół. Chociaż jak już powiedziałem, że dobrze zrobimy, jeżeli nawet w nieprzyjaciołach nie będziemy widzieć nieprzyjaciół, a raczej przypisać to innym przyczynom, a wiemy, że kto jest tym głównym sprawcą, który ma na celu, aby, jeśli by mu się udało, aby zwieść i wybranych. O, jaka jest wielka łaska Boża! Jak my możemy być wdzięczni Bogu za to, że mamy liczne zapewnienia, że Bóg ani nie zaniecha, ani nie opuści, ani nie dozwoli takich doświadczeń, które by nie mogły być zniesione. Dlatego jeszcze odczytam słowa, ten sam apostoł Paweł w liście do Kolosenców w 8 rozdziale, a to też wspomina nam jeszcze ósmy rozdział, przepraszam, pierwszy rozdział od 8 wiersza. To tak apostoł Paweł mówi. Który też oznajmił, a może powyższy jeszcze odczytam, jakoż się też nauczyli od Epafry, miłego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też oznajmił nam miłość waszą w duchu. Dlatego też i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić, prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego we wszelkiej mądrości, w wyrozumieniu duchownym, abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym, owoc przynosząc, rosnąc znajomości Bożej, wszelką mocą umocnieni będąc według chwalebnej mocy Jego ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością, dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego miłego. Tak, drogo umiłowani braterstwo, my już dzisiaj mamy ten przedsmak i tak zgodnie z oświadczeniem apostoła Pawła, że już dzisiaj jesteśmy przeniesieni do Królestwa Syna Jego miłego. Mamy już dzisiaj ten przywilej, tak jak pamiętam, już wiele lat bracia tak często oświadczali, że dzieci Boże, Kościół Chrystusowy, członkowie ciała Pańskiego, a to są właśnie tymi ambasadorami Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego. Dlatego też, mając to na uwadze, a to widzimy i odczuwamy tą szczęśliwość wewnętrzną, że wszystko, cokolwiek przychodzi nam nieraz nawet znosić, a to nie może zaciemnić tej radości z posiadania tej świętej prawdy, z współuczestniczenia właśnie obecnie w cierpieniach z Chrystusem i o nadziei przyszłego dziedzictwa. Dlatego też nasz Pan w czasie swojego pierwszego pobytu na ziemi, a to miał wiele zwolenników, ale musimy stwierdzić, że nieprzyjaciół miał więcej. Dlatego też i dzisiaj, drodzy braterstwo, Kościół Chrystusowy, a to on jest przez świat niezrozumiany. A nie tylko przez świat, ale nawet i przez ludzi, a często i przez braci. Dlatego też ci, co pragną Pana uznania, i Jego miłości, a to tak jak tam, kto najwięcej pragnął Pana i kto właśnie cieszył się uznaniem Pana i Pan darzył ich uznaniem. A to jak wiemy, że była to klasa ludzi tak zwanych celników i grzeszników. Jezus dlatego często mówił, że nie zdrowi, ale chorzy lekarze potrzebują. A ci właśnie, a to takimi się czuli, o jak czuli się szczęśliwymi, jeżeli usłyszeli od słowa naszego Pana, raczej z ust naszego Pana słowa, że grzechy im zostały darowane, albo że są też nasieniem Abrahamowym, to tacy ludzie, wspomnę, chociażby, choć to nie mam na ten temat wiele, ale chcę wspomnieć chociażby tego celnika Zacheusza, który chciał, aby tylko zobaczyć Jezusa. A kiedy Jezus podszedł na drzewo, na którym siedział i powiedział mu: Zacheuszu, stąd, bo dzisiaj będę właśnie w twoim domu. Te słowa naszego Pana to wywarły w jego uczuciu przełom. Także od tego momentu jego życie zmieniło się i stał się rzeczywiście miłym dzieckiem Bożym, synem Abrahama. Tak. I dlatego też, jak już wspomniałem, tak jak tam celnicy i grzesznicy, oni właśnie mieli radość z powodu tego, gdy z Panem mogli się spotkać, tak samo i dzisiaj, braterstwo. Ci szczególnie, którzy czują się, ci, którzy czuli się grzeszni, to tacy mogli poznać Pana. Bo wiele ludzi to tak sobie tłumaczy, że nikogo nie zabiłem, nikomu nic wiele złego nie wyrządziłem i nie czują potrzeby pojednania z Bogiem. Ale ludzie o delikatnych uczuciach, które mówi im, bo człowiek, który jest o wydelikaconym uczuciu, to najmniejsze przewinienie, najmniejszy grzech, a to sygnalizuje jemu. I dlatego taki stan serc, a to podoba się Panu. I wspomnę jeszcze na słowa naszego Pana zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 9 rozdziale, a od 9 wierszu jest tak napisane, że a odchodząc Jezus stamtąd ujrzał człowieka innego, siedzącego na tle, którego zwano Mateusz, i rzekł mu: pójdź za mną. Wtedy wstawszy szedł za nim i stało się, gdy siedział Jezus za stolem w domu jego, że oto wiele celników i grzeszników przyszedłszy usiedli z Jezusem i z uczniami jego. Jezus nie gardził nimi. Jest tu lekcja i dla nas, że myśmy nigdy nie powinni gardzić człowiekiem, który popełni grzech, popełni przestępstwo, ale jednak tak jakby z takim uniżeniem chce jednak z nami utrzymać jakąś przyjaźń, kontakt. Tak. Nie powinniśmy takich odpychać, co bardzo często tak się zdarza, że bracia potrafią aż po prostu z pewną wzgardą traktować takich ludzi. Bo jak widzimy właśnie, że takie uczucia, a to cechowało faryzeuszy, że jeżeli dostrzegli, że Jezus z celnikami i z grzesznikami obcuje, siedzi z nimi, a faryzeuszowie rzekli uczniom Jezusa: przedrzesz z celnikami i grzesznikami, je nauczyciel wasz. A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Owszem, mówi, idźcie, a nauczcie się, co to jest, że mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo mnie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana, mówiąc: przeczmy, i frazy uszy często pościmy, a uczniowie Twoje nie poszczą, za co też Jezus dał im odpowiedź, ale to jest już inna myśl. I tak jak wspomniałem, podobnie i dziś są tacy, co są zdjęci pokorą i mają uznanie i cenią uznanie miłości Jezusa i miłość Bożą. Faryzeusze natomiast, jak już było wspomniane, faryzeuszom nie podobał się sposób bycia naszego Pana. Jeśli rozmawiali z Panem, to tylko po to, by się upewnić, że oni mają rację, bo argumenty naszego Pana do nich nie przemawiały. Również celem ich było, aby znaleźć jakiś zarzut przeciwko Panu. A czy nie dzieje się i dzisiaj podobna rzecz? Niestety tak jest, że bardzo często szuka się tylko jakichś argumentów, aby znaleźć coś przeciw. To nie jest odpowiedni stan serc. Tak? Kto dziś podchodzi podobnie jak faryzeusze do braci i prawdy na czasie, a to z podejrzliwością, by znaleźć przyczynę, by ją zdyskredytować, nie będzie, bo to jest rzeczą niemożliwą, taki nie będzie przekonany przez prawdę. Bo jeżeli człowiek z góry zakłada o czymś, że to nie jest prawdą, że to nie jest logiczne, że to nie jest mądre, ale bez przebadania, bez wniknięcia w sedno sprawy, to niestety taki nie będzie przekonany. Bo mamy wyraźnie powiedziane, że Pan też nie przekonał faryzeuszy. Ale czy Pan nie miał dość argumentów, żeby ich przekonać? Pan miał argumenty, bo prawda im była po stronie Pana, ale Pan nawet nie próbował tego, bo to byłoby wbrew ich woli. Jeżeli człowiek swoją wolę podporządkował w tym kierunku i nie chce czegoś, no to niestety to byłoby zgwałceniem jego woli, gdyby mu na siłę wciskano. Dlatego też widzimy, że stan ich serc był nieodpowiedni. Tak jak już jeszcze odczytam słowa, też z tej samej Ewangelii, 13 rozdziału, a od 10 wiersza, a to mamy tak napisane. Wtedy przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, Jezusowi, bo tu powyżej jeszcze jest wspomniane pewna myśl, ale uczniowie zwrócili się do Jezusa z zapytaniem, dlaczego im w podobieństwach mówisz? Jezus prawdę swoją publicznie, a to mówił bardzo często w podobieństwach, szczególnie dla klasy faryzeuszy i uczniom to było niezrozumiałe. I pytają, Panie mówi, dlaczego im w podobieństwach mówisz? A Jezus odpowiadając rzekł im, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale onym nie dano. I gdyby na tym było skończone, już skończona wypowiedź naszego Pana, to można by posądzić Pana, no tak, im chciałeś dać, nam chciałeś dać, a im nie chciał. No to okazałoby się pewne brakowanie osobami, albo tak jak wiemy, bo w człowieku takie coś jest, że można kogoś na pierwsze spojrzenie miłować, a do drugiego człowieka człowiek może odczuć od razu jakąś antypatię. Ale wiemy, że to jest w człowieku, który jest niedoskonały, bo widzimy, że odwrotnie rzecz się ma, że Bóg uczucia swoje kieruje więcej do ludzi upodlonych, do ludzi po prostu wzgardzonych przez innych, do ludzi okaleczałych, do ludzi, do staruszków, bo zresztą mamy napisane, że ci to są punktem zainteresowania Bożego. Ale człowiek inaczej patrzy. Człowiek patrzy na piękne coś, co wzbudza pewną po prostu pożądliwość. I dlatego, gdy, jak już wspomniałem, gdyby na tym Pan pozostał, że wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, a on im nie dano, to można by nie rozumieć tej rzeczy. Ale dalej mamy wspomniane. Tak Jezus mówi. Albowiem kto ma, będzie mu dano i obfitować będzie. Ale kto nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęte. To Jezus pokazał, jak wiemy, na innych przypowieściach. Tam, gdzie dał talenty czy grzywny. I również ten, co mało miał, jeżeli nic nie zyskał, i to, co miał, było od niego odjęte. Ja muszę braciom powiedzieć, że da się to zaobserwować. Wśród braci, z bólem serca to mówię, ale niestety to jest stan faktyczny, że znając niektórych braci sprzed wielu lat, słysząc nawet wyklady niektórych braci, a po wielu latach można dostrzec różnicę, ale na niekorzyść. Stan świadomości, stan zrozumienia, tak jakby się poziom obniżył. O czym to świadczy? To świadczy o brak może trwałego bojowania, trwałego usiłowania w zdobywaniu znajomości Bożej. Ale niestety tu się wypełnia to właśnie, co już wspomniałem, raz powtórzę, co dotyczy okresu laodycyjskiego, że ten stan jest bardzo niebezpieczny, a jak widzimy, że w ogóle warunki w świecie, a to dzisiaj sprzyjają ku temu, bo tak się życie układa, trudności różnego rodzaju piętrzą się, że gdybyśmy nie usiłowali, gdy nie położymy wszystkiego na tą jedną szalę, a to nie mielibyśmy czasu w ogóle do Pisma Świętego zajrzeć. Wszyscy narzekają na brak czasu. I ci, co pracują, i ci, co już nie pracują, bo przeciwnik właśnie wziął sobie to jako cel główny. Bracia pamiętają ten przykład, tą lekcję, że naród izraelski w Egipcie, kiedy Mojżesz zwrócił się do Faraona, żeby wypuścił lud izraelski, to Faraon doszedł do jakiego wniosku? Za mało mają pracy. Dać im więcej roboty, to nie będą żądali wolności. I dzisiaj podobnie się dzieje, bracia i siostry. Troska o ten byt doczesny, a to ona bardzo często zaciemnia to, co jest główne, co winno być główne przed oczami naszymi. I dlatego według oświadczenia naszego Pana to jest prawdą. To się sprawdza, że kto ma, to będzie mu dano i obfitować będzie. Ale kto nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęte. Bo musimy powiedzieć, że nic, nikt nie ma takich, żeby nic nie mieli. Kto wszedł z Bogiem w przymierze i poświęcił się Bogu, zresztą to inaczej nie można tego pojąć, że każdy, nawet człowiek, kto ma jakiś talent, czym może służyć drugim. I dlatego też, jeżeli to małe, co kto ma i tego nie będzie wykorzystywał, to niestety sposobność tą, kto inny przyjmie, a to od niego będzie odjęte. I dlatego Jezus ciągnie myśl dalej i mówi, dlatego ci to w podobieństwach mówię, iż widząc, nie widzą, i słysząc, nie słyszą, ani rozumieją. I tu mówi, pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, który mówi, że słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie, a widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie. Dziwna myśl, braterstwo, że patrzeć będziecie, a nie będziecie widzieć, słuchać będziecie, słyszeć będziecie, ale nie usłyszycie. I znowu, tak by wyglądało, gdyby tu było skończone, że tak jakby Bóg im uszy pozatykał, czy oczy zasłonił? Nie. Poniżej mamy znowu wyjaśnienie, że przyczyna tkwi gdzie indziej, że uszy nie słyszą, a oczy nie widzą, to przyczyna jest stanu serca, albowiem mówię, zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je. Tu mamy całą prawdę, braterstwo, wyjaśnioną, że przyczyna właśnie tkwi gdzie indziej. Tak. Nie w Panu Bogu, ale przyczyna tkwi w sercu każdego człowieka. Tak oświadczył nasz Pan. Ale to jest smutne, prawda? Ale z konieczności. Jak wiemy, że prawda, Słowo Boże, a to jest jako miecz. Słowo Boże jest słodkie, ale Słowo Boże też jest jako ogień, ono pali. I to z konieczności musimy na to zwracać uwagę, bo tak jest napisane, że my mamy wzajemnie się napominać, pobudzać do miłości, do gorliwości, ale również nasz Pan nie szczędzi tak jakby pociechy dla tych, którzy wiernie Jemu chcą służyć. Dlatego w poniższych słowach, a to mamy wypowiedź naszego Pana. Ale oczy wasze błogosławione są, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, iż wiele proroków i sprawiedliwych żądało widzieć to, co wy widzicie, ale nie widzieli. I słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie słyszeli. Rzeczywiście, bracia, tu widzimy właśnie, że Jezus podniósł ich, do jakiego zaszczytu dostąpili, jakiego błogosławieństwa, że mogą to widzieć. My pamiętamy chyba wszyscy, jaką radość miał Symeon, kiedy był po prostu, było mu podane przez Ducha Świętego, że Jezus ten, którego Maria przyniosła, jest Zbawicielem świata, to jak oświadczył, że oto puszczasz sługę Twego w pokoju, gdyż oczy moje widziały Zbawiciela. Jak on się cieszył z tego powodu, że widział dzieciątko Jezus, które nie umiało jeszcze mówić, to jak w daleko korzystniejszej sytuacji znaleźli się uczniowie naszego Pana, którzy mogli rozmawiać z Jezusem, siadywać u Jego stóp i słuchać Jego nauki. My jesteśmy też tym przywilejem zaszczycieni, drodzy braterstwo, bo głos naszego Pana, wtedy mówiący, to On tu ma, jest dla nas. I my dzisiaj jesteśmy jako ci, tak bym powiedział, w dalszej kolejności, którzy jesteśmy tymi szczęśliwcami, że uszy nasze słyszą, a oczy nasze widzą, a szczególnie, braterstwo, jak wierzymy, co jest niepodważalną prawdą, że żyjemy w czasie obecności naszego Pana, drugiej, osobiście, nie duchem swoim, który, jak wiemy, przez cały czas wieku Ewangelii zobowiązał się, żeby duchem swoim, że będzie miał łączność z swoim ciałem. Ale my żyjemy w tym czasie, gdzie osobiście Pan jest i z tą wiarą jesteśmy, zgodnie z zapewnieniem, gdzie was będzie dwóch lub trzech, tam ja jestem wśród was. Tak jak wiemy, że dla istot duchowych nie ma żadnych przeszkód pod tym względem. Dlatego też każdy, kto przychodzi do Pana, a to według słów zapisanych w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, a to jest tam tak napisane od wiersza 46. Raczej od 44. Mówi tak. Gdyż, a jeszcze nawet powyższe odczytam. Nie jest to bowiem drzewo dobre, nie jest bowiem drzewo dobre, które przynosi owoc zły, ani jest drzewo złe, które przynosi owoc dobry. Gdyż każde drzewo z owocu własnego poznane bywa, boć nie zbierają w ściernia figów, ani z głogu zbierają winnych gron. Człowiek dobry z dobrego skarbu serca swego wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca swego wynosi rzeczy złe, albowiem z obfitości serca usta mówią. Tu jest potwierdzenie tego, co przedtem czytałem, że zatyło serce ludu tego. I nie ulega wątpliwości, że takie serce, ażeby doprowadzić do równowagi, to najpierw trzeba go otłuścić od tych różnych rzeczy tego świata. Dlatego nasz Pan bardzo często dawał takie napomnienie. Ale wielowiekowe oczekiwanie, to ono wprowadzi do stanu pewnego samouspokojenia i zmęczenia. I dlatego my, którzy jesteśmy, na przykład muszę tak powiedzieć, że jestem drugim pokoleniem, które przyjęło prawdę, która przyszła do naszego kraju. A już pamiętam, kiedy to mówię o sobie taki fragment, że będąc dzieckiem bodajże, bo mając zaledwie 17 lat, a kiedy poświęciłem się Panu, to pamiętam, że kiedy przed, to było w 40 roku, a to poprzedzający ten moment, kiedy bracia w zgromadzeniu obchodzili Wieczerzę Pańską, to ja płakałem, dlatego że zdawało mi się, że już na przyszły rok, a to będzie za późno. Bo był to okres wojenny, jak braterstwo wiedzą. I dlatego, kiedy doczekałem tego momentu, gdzie było większe nabożeństwo w takim, można powiedzieć, nielegalnie, a poświęciłem się, to zdawało mi się, że uzyskałem już pełnię szczęścia. Bo tak bracia oczekiwali. Ale jak już wspomniałem, oczekiwanie, a to bardzo często, ono jest bardzo męczące. I tu właśnie na to chcę zwrócić uwagę, że powinniśmy jednak mieć to na uwadze, tak jak nasz Pan w tych wierszach mówi, że mamy jednak być tym drzewem, które przynosi dobry owoc. A również nie wolno nam lekceważyć oświadczeń naszego Pana, który powiedział w innym miejscu, żeby nie były serca nasze obciążone. O ten żywot. Bo to jest niebezpieczeństwo, które zagraża rozwojowi nowego stworzenia. I właśnie w tych słowach dalej jeszcze nasz Pan mówi, gdyż mówi, człowiek dobry z dobrego skarbca serca swego wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca swego albo jest obudowy serca. Dlatego też mając to na uwadze, powinniśmy zawsze pamiętać, że jak już o tym wspomniałem, że Pan dawał silne dowody paradoksu. Ale ich to nie przekonywało. Ale posunęli się do bardzo dziwnego, dziwne zdanie nawet powiedzieli w stosunku do naszego Pana. Może odczytam te słowa, które są zapisane w Ewangelii świętego Jana w 8 rozdziale, a to tak jest napisane. 8 rozdział, a od 12 wiersza odczytam kilka, gdzie tak czytamy. Zasiem im rzekł Jezus, mówiąc: jam jest światło świata. Kto mnie naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Bracia pamiętają, że to jest, te słowa są po tym wydarzeniu, gdzie faryzeusze kusili naszego Pana, ażeby go oskarżyć. Tak, chcieli znaleźć coś przeciwko niemu, kiedy to przyprowadzili do naszego Pana pewną niewiastę pojmaną na grzechu cudzołóstwa, a postawiwszy ją w pośrodku, rzekli do Jezusa: tę niewiastę, mówię, zastano na samym uczynku cudzołóstwa. W zakonie Mojżesz przykazał takie kamienować, a ty co nam mówisz? A to, mówi, mówili, kusząc go, aby go mogli oskarżyć, bo z tego wynika, z tekstu można po prostu taką myśl wywnioskować, że oni nie byli wolni od tego rodzaju nawet sami grzechu, ale jednak tu chcieli podejść Jezusa. I dlatego właśnie Jezus, jak wiemy, kiedy te ostatnie słowa wypowiedział, nie czytam całości, kiedy zwrócił się do niewiasty, kiedy oni odeszli od niej, że żaden, mówi, podniósł się Jezus, nie widząc żadnego, tylko oną niewiastą, rzekł jej: niewiasto, gdzież są oni, co na cię skarżyli? Żaden cię nie potępił? A ona rzekła: żaden, Panie. A Jezus jej rzekł: ani ja ciebie potępiam, idźże, a już więcej nie grzesz. To dokonało przełomu w życiu tej niewiasty. Ale faryzeusze nie zmienili swojego stanu. Bo jak mamy wspomniane, że Jezus do nich się zwraca i mówi: jam jest światło świata. Kto mnie naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. A co na to faryzeusze? Ty sam o sobie świadczysz, a świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Czy to jest argument, bracia? Niestety takich argumentów bardzo często zdarza się, że i bracia używają. Nie mając silnych argumentów, to chcą, zresztą jak bracia pamiętają, a to brat Rusyl taką myśl wspominał, że jeżeli nominalnego chrześcijaństwa, ci kapłani, jeżeli byśmy z nimi rozmawiali, to używają jakiego sposobu, aby nas po prostu rzekomo wyjść zwycięzcami? Różnych argumentów, żeby zagłuszyć, nie rzeczowych argumentów. I podobne tu faryzeusze użyli takiego: ty, mówisz, sam o sobie świadczysz, a świadectwa twoje nie są prawdziwe. Ale stan ich serc był dobry? Dlatego też Jezus tak odpowiedział im i rzekł: chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak prawdziwe jest świadectwo moje, bo wiem, skądem przyszedł i dokąd idę, lecz wy nie wiecie, skądem przyszedł i dokąd idę. Jakżeż możecie, Jezus daje im do zrozumienia, że wy ani nie wiecie, kim jestem, skąd przyszedłem i dokąd idę, ale ja to wiem, bo chyba nie ulega wątpliwości, że nasz Pan po wyjściu z Jordanu, kiedy mu się niebiosa otworzyły, a to jego przeszłość, jego stan u Ojca, a to wszystko w jego świadomości odżyło. Nasz Pan wiedział o swoim pochodzeniu, skąd przyszedł, wiedział swoją misję, dokąd idzie, ale wy tego nie wiecie, skądem przyszedł i dokąd idę. Wy, mówi, według ciała sądzicie. Wy według ciała sądzicie, ale ja, mówi, nikogo nie sądzę. Nasz Pan w stosunku do nich w tym wypadku żadne, chociaż w innym wypadku nazwał ich według ich stanu, żeby dać świadectwo, że oni są takimi, jakimi są, to powiedział, że jesteście groby pobielane. Tak? Jakim rodzajem jesteście, Jezus powiedział. Ale w tym wypadku czytam, bo tam konieczność do tego zmusiła naszego Pana. Ale tu Jezus mówi, że wy, mówi, według ciała sądzicie, ale ja nikogo nie sądzę. I Jezus ich nie potępiał. I tu chcę właśnie powiedzieć, czy bracia, którzy przyjęli teraźniejszą prawdę na czasie, wynikającą z liczbowania, czy kogoś potępiają z braci, którzy ją nie przyjmuje? Dlaczego jest odwrotny stan serc? To każe nam się zastanowić nad tym, drogie braterstwo. Bo Jezus powiedział, że wy według ciała sądzicie. Podobna sytuacja się powtarza, ale Jezus powiedział: ja nikogo nie sądzę. Tak samo i my dzisiaj musimy powiedzieć, Bo sąd do kogo należy?
Do Boga.
Nie nam jest sądzić. Nie nam za po prostu być pewnymi korony. Bo nasz sąd może być omylny. Dlatego też my mamy być wobec każdego wspaniałomyślnymi. Ale Jezus miał prawo tak powiedzieć, że sąd mój jest prawdziwy, bo nie jest sam, ale ja, który mnie posłał, jest Ojciec. I tu właśnie w tej myśli mamy powiedziane, że nasz Pan nie działał sam, ale stan naszego Pana osądu był zgodny z osądem ojcowskim, bo mnie jest sam, ale ja i który mnie posłał. To każe nam wysnuwać pewną myśl, że mogą zaistnieć pewne okoliczności, gdzie i nasz sąd może być prawdziwy, ale ten sąd najpierw może być w stosunku nas samych. Tak jest napisane, tak apostoł powiedział, że Duch Boży poświadcza Duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To znaczy, że my możemy mieć, powinniśmy wyrobić i mieć upewnienie, że Duch Boży nam powinien poświadczać o naszym synostwie. Ale również jest napisane, że my możemy poznawać i jedni drugich. Ale po czym? Tak jest napisane, po owocach. Jeżeli byłyby owoce, tak jak już poprzednio były czytane, niedobre owoce, to możemy wnioskować wtedy, jaki jest stan serca tego, który takie owoce przynosi. Ale to znowu jeszcze nie upoważnia nas, żebyśmy dawali osąd. Żebyśmy mówili o tym, że ten albo ten to już taki albo taki, że on już idzie tam na wtórą śmierć czy coś podobnego. To nie nasza rzecz, bracie i siostry. Jeszcze raz to powtarzam. Chociaż jeszcze dalej się posuniemy. Bo święty Jan tak powiedział. Dziateczki, jeśli by kto zgrzeszył, a to wy macie co? Maszcie się modlić. Módlcie się za tym. Ale jest, mówi, grzech na śmierć. Nie za tym mówię, aby się kto modlił. A wiemy chyba o tym, co to znaczy taki stan. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, raczej do Żydów, w 10 rozdziale tą rzecz wyraźnie nam podaje do wiadomości, że jeżeli by ktoś krew Chrystusa za pospolitą miał, to mamy wtedy już mieć w naszej świadomości, że to są ludzie, którzy stracili kontakt z Bogiem i za takimi nie mamy prawa się modlić. Bo wtedy nasze modlitwy to byłyby drażniącymi Boga. Chociaż i dalej nie mamy prawa sądzić, bo my nie wiemy, czy ten człowiek był nowym stworzeniem. Dlatego też sąd należy do Ojca. Ale Jezus miał prawo, jak już było wspomniane, że choćbym i ja sądził, sąd mój jest prawdziwy. Bo mnie jest sam, ale ja i który mnie posłał Ojciec. A mówi dalej Jezus jeszcze tak. A w zakonie waszym napisano jest, iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest. Więc ja, powołuje się Jezus i Ojciec, to dwóch nas jest. I dlatego według zakonu waszym powinniście o tym wiedzieć, że takie świadectwo jest prawdziwe. A wy nie macie żadnego argumentu przeciwko mnie. Jezus dowodzi. Jam jest, który sam o sobie świadczę. Świadczy o mnie i ten, który mnie posłał. Jeszcze raz Jezus udowadnia.
Czy dosyć silne argumenty były? Tak, bracia. Argumenty naszego Pana były w tym wypadku tak przekonujące, ale faryzeusze nie zostali w ogóle poruszone, nie zostały poruszone ich serca, ale odwrotnie tak powiedzieli, tak rzekli mu. Gdzież jest ten twój ojciec? A odpowiedział Jezus, ani mnie znacie, ani ojca mego, byście mnie znali i ojca byście mego znali. Te słowa mówił Jezus w skarbnicy, ucząc w kościele, a żaden go nie pojmał, bo jeszcze nie była przyszła godzina jego. Rzekł im wtedy za siebie Jezus, ja idę i będziecie mnie szukać, a w grzechu waszym pomrzecie. Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Wtedy mówili Żydowie. Co mówili? Alboż się sam zabije, że mówi, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie? Chyba popełni samobójstwo. Jaka smutna rzecz, bracia. Tak faryzeusze mówili. Są tu bracia, którzy byli świadkami tego, kiedy w Krakowie na zebraniu braci starszych rozważano, jak należy się przeciwstawić się nauce wynikłej z liczbowania, to tak jeden z braci powiedział. Jak im się to nie stanie, to chyba zrobią tak, jak zrobiła świątynia ludu w Gujanie. Podobnie jak tu panu, chyba się sam zabije, mówi. No przyjdzie ten czas, nie stanie się, to chyba zrobią tak, jak tam było. Smutne to jest braterstwo, ale to jest prawdziwe. Gdyby to było gdzieś na samotności powiedziane, nie powtórzałbym tego. Ale że to było powiedziane publicznie, bracia, przed braćmi. A jakie inne jeszcze były ostre wypowiedzi, że to nauka diabelska nawet. A przewodniczący stojąc nikomu nie zwrócił uwagi, że to nieprzyzwoite wyrażanie się. To o czym świadczy, bracia. To o czym świadczy. Dlatego też to jeszcze nie upoważnia nas do sądzenia, braci. Bóg jest, który ostatecznie wniosek wyciągnie. Bóg nikogo nie skrzywdzi, bo Bóg jest tak, jak ktoś powiedział, że Bóg jest za mądry, by błądził, a za dobry, by krzywdził. I dlatego też bądźmy Bogu wdzięczni za prawdę, którą otrzymaliśmy. Za to, że mogliśmy właśnie poznać tą prawdę, bo muszę braciom powiedzieć, że ta prawda to ona nas zobowiązuje do trwania w naszym poświęceniu, do położenia wszystkiego na jedną szalę. Jadąc wczoraj pociągiem, a że lubię po prostu nawiązywać nawet w kontakt z ludźmi, bo jestem może takim, i pewna matka z córką jechała dorosłą i tak nawiązaliśmy rozmowę o tych czasach, o tych, którzy się pobogacili w naszym kraju. I tak powiedziałem, wiedzą panie, czy człowiek tak dużo potrzebuje? Człowiek tak mało potrzebuje braterstwo do życia. A ile człowiek chce mieć? A czym więcej człowiek ma, to w godzinę śmierci gorzej mu? Umierać, bracia. Bo żałość gromadził, zresztą nasz Pan powiedział, te nauki o człowieku samotnym, który gromadził całe życie, cieszy się, że będzie używał tego, a nie wie, że jutro życie jego będzie przerwane, a to kto inny tym będzie się rozkoszował. Dlatego też mając na uwadze braterstwo, starajmy się pozostać wiernymi naszemu Panu. Nasz Pan, jeszcze mamy naukę zawartą w Ewangelii świętego Łukasza, w 23 rozdziale. Do tego właśnie zdążam, aby porównać te dwa wydarzenia. Wydarzenia z naszego Pana i przenoszę je teraz na czas końca z członków ciała Pańskiego. A to tak jest napisane w Ewangelii świętego Łukasza w 23 rozdziale, a od wiersza 36 czytamy takie zdanie. Naśmiewali się też z Niego, Jezus, nawet już będąc ukrzyżowany, już pomijam to, co było przedtem, kiedy fałszywi świadkowie na Niego skarżyli. Donosili po prostu, oskarżali przed Pilatem. Ale nasz Pan tak jakby, nawet Pilat, kiedy go pytał, to nie otworzył ust swoich. Tu się wypełniło to, co jest napisane o Panu naszym, że gdy mu złorzeczono, nie odzłorzeczono. Tak samo mają czynić ci, którzy chcą być ciałem Pańskim. Nie naszym celem, nie naszym zadaniem jest szukać argumentów, żeby się bronić przeciwko tym, którzy ciskają różne strzały często. Tak? I dlatego tu mamy napisane wyraźnie, że czytam właśnie od pewnego fragmentu, gdzie mówi, naśmiewali się też z niego i żołnierze. A przystępując, a otec podając mu, mówili, jeśliś ty jest król żydowski, ratujże samego siebie. A Jezus znosił wszystko. Był też i napis napisany nad nim literami greckimi i łacińskimi. Ten jest król żydowski. A nawet jeden z onych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągał mu, mówiąc, jeśli żeś ty jest Chrystus, ratujże samego siebie i nas. Tak, widzimy braterstwo, jak i nawet ten, który już cierpiał sam z Jezusem, to jednak jeszcze stan jego serca był nieodpowiedni. Ale drugiego stan serca był inny, jak wiemy, że gromił tego, mówiąc, iż ty się Boga nie boisz, chociażeś jest w tymże skazaniu, my ceiste sprawiedliwie, bogodną zapłatę za uczynki nasze bierzemy, ale ten nic złego nie uczynił. I rzekł mu Jezus, Panie, i rzekł raczej do Jezusa, Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego. A Jezus mu rzekł, zaprawdę powiadam Tobie dziś, ze mną będziesz w raju. Doczekasz tego czasu, tak, chociaż w grobie, ale będziesz w raju skorzystać z przywileju Królestwa Bożego. I tu właśnie dalej jeszcze mamy wspomniane, do czego zdążam. Braterstwo, niech zauważą, że kiedy było około godziny 6, a stała się ciemność po wszystkiej ziemi, aż do godziny 9, a wtedy mówi, słońce się zaćmiło, zasłona kościelna się rozdarowała na pół, a Jezus zawoławszy głośno, rzekł, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego, a to rzekszy, skonał. Dopiero kiedy Jezus skonał, to stał się przewrót. Ci, co szydzili, a nawet jak jest napisane, że setnik, wtedy setnik, co się działo, widząc i rzekł, mówiąc, zaprawdę człowiek ten był sprawiedliwy. Także i wszyscy lud, który się był zszedł na to dziwowisko, widząc, co się działo, bijąc się w piersi swoje, wracał się. A znajomi jego i wszyscy z daleka stali, i niewiasty z Galilei, które za nim były, poszły z Galilei, przypatrując się temu. Czyli dopiero, kiedy nastąpiła śmierć naszego Pana, to zostali wtedy wszyscy przekonani, kiedy stała się ciemność. Dałby Bóg, żeby jak najmniej było z nas, tych, którzy by dopiero mieli wtedy być przekonani, kiedy ostatni członkowie ciała Chrystusowego będą zabrani, a wiemy, że potem przyjdzie ciemność na świat, przepowiedziana. Lecz niestety będzie to stan godny politowania. Chociaż łaska Boża i dla tej klasy będzie jeszcze obfita. Mając to na uwadze, drodzy braterstwo, chcę jeszcze na jedną lekcję, na jedną myśl zwrócić uwagę, aby dalej jeszcze właśnie to porównanie prowadzić, a mamy to również zapisane w tej samej Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Bracia pamiętają na pewno te rzeczy, ale dobrze jest przypomnieć sobie, bo wiele rzeczy nam znanych i zostało odłożone i poszło w zapomnienie, bracia. Ale dobrze jest tak przeanalizować pewne fragmenty, aby je sobie przypomnieć. Tu mamy wspomniane w tym siódmym rozdziale pewną lekcję, gdzie pewnego czasu od 36 wiersza, gdzie tak jest lekcja opisana, że pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do swojego domu. I tak czytamy. Prosił go niektóry z faryzeuszów, aby z nim jadł. A tak wszedł w dom faryzeuszów, usiadł. A oto niewiasta, która była w mieście, grzeszna, dowiedziawszy się i siedzi w domu faryzeuszowym, przyniosła alabastrowy słoik maści, a stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, poczęła łzami polewać nogi jego, a włosami głowy swojej ocierała i całowała nogi jego i maścią mazała. A widząc to, faryzeusz, który go był, wezwał, rzekł sam sobie w myśli swojej, mówiąc, być ten był prorokiem, wiedziałby, która i jaka jest ta niewiasta, co się go dotyka, bo jest grzesznicą. Są różne myśli. Słyszałem sam, jak to bracia tłumaczyli, że podobno, kiedy łza spadła na stopę naszego Pana, to jakoby to było coś poniżające dla Pana. Natomiast jej włosy, kiedy ona użyła do obcierania nóg naszego Pana, znowu pokazała swoją oniżoność. Fakt faktem jest, braterstwo, że ta niewiasta musiała szukać takiej okazji, że musiała coś wiedzieć o tym mężu zacnym, ale wierzyła, że od niego może otrzymać błogosławieństwo. I dlatego widzimy, wykorzystała ten moment, bo ten faryzeusz, który zaprosił Jezusa, z poniższej relacji wynika, że odpowiednio nie uczcił tego, którego zaprosił. Tylko tak, jak suche te fakty są napisane, że mówi, a tak mówi, wszedłszy w dom faryzeuszu usiadł, a faryzeusz może się za dużo nim nawet nie interesował jako gościem zaproszonym. Więc niewiasta wykorzystała moment, że Jezus był wolny, nikt z nim nie rozmawiał. Ten moment wykorzystała i przybliżyła się do nóg naszego Pana. O, jak wielkiej łaski dostąpiła braterstwo. Zresztą, jak mamy później wyjaśnione, że na słowa faryzeusza, który powiedział, że gdybyś ten był prorokiem, wiedziałby, która jest i jaka jest ta niewiasta, co się go dotyka, bo grzeszna jest. A Jezus tak odpowiedział i rzekł do niego, Szymonie, mam ci nieco powiedzieć. No, on myślał, że teraz jak ty zaczniesz, to ja ci tu teraz udowodnię. A tak Jezus mówi. Raczej Szymon mówi, no powiedz nauczycielu. Miał niektóry lichwiarz dwóch dłużników. Jeden dłużen był 500 groszy, a drugi 50. A gdy oni nie mieli czym zapłacić, czyli oddać długu, odpuścił obydwom. Powiedz wtedy, który z nich bardziej go miłować będzie. A no Szymon tyle rozsądku posiadał, tak powiedział. Mniemam, iż ten, któremu więcej odpuszczono. Tak, Jezus mówi, dobrześ rozsądził. A obróciwszy się do niewiasty, rzekł Szymonowi, spojrzyj, widzisz tę niewiastę? Wszedłem do domu Twego, nie dałeś wody na nogi moje, ale ta łzami polała nogi moje, a włosami głowy swej otarła. Nie pocałowałeś mnie, co było w zwyczaju, że gościa pocałunkiem witano w domu. a tyś tego nie uczynił. Ale ta, jak obeszła, nie przestała całować nóg moich. Nie pomazałeś oliwy głowy mojej, ale ta maścią pomazały nogi moje. Dlaczego mówię tobie, odpuszczone jej jest wielu grzechów, gdyż wiele umiłowała, a komu mało odpuszczono, mało miłuje. A on rzekł, Jezus, do onej niewiasty, odpuszczone są tobie grzechy. A poczęli współsiedzący mówić między sobą, któż jest ten, który i grzechy odpuszcza. A do niewiasty rzekł Jezus, wiara twoja ciebie uzdrowiła. Mając to na uwadze, widzimy, bracia, znowu, że stan pokornych serc Bogu się podoba, a pysznych Bóg odrzuca, bracia. Wiemy, skąd przyszła pycha, kto był pierwszym, który wzbudził w sobie uczucia pychy i wyniosłości. I właśnie kogo ten duch opanuje, a to jest w niebezpieczeństwie utraty dziedzictwa, nawet gdyby był miał go w posiadaniu w pewnym. I jeszcze jedną myśl chcę dołączyć, że nasz Pan w Ewangelii świętego Mateusza, a to podaje pewną lekcję, nad którą też się jeszcze zastanowimy. W 13 rozdziale, a zaraz od pierwszego wiersza mamy wspomniane pewną przypowieść, gdzie tak czytamy. Kiedy zabrał się do niego lud wielki, taż, iż wstąpiwszy w łódź siedział, a wszystek lud stał na brzegu i mówił Jezus w podobieństwach. I jedno podobieństwo takie powiedział. Oto wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał. A gdy rozsiewał, on niektóre padło podle drogi, a przeliczały ptaki i pozbierały je, podziobały je. Drugie zaś padło na miejsce opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi, a wnet weszło, iż nie miało głębokości ziemi. Ale gdy słońce weszło, wygorzało, a iż nie miało korzenia, uschło. A drugie padło między ciernie i wzrosło ciernie i zadusiły je. Dopiero to ostatnie, mówię, a drugie padło na ziemię dobrą i wydało pożytek. Jedno setne, drugie 60, a drugie 30. I kończy Jezus tą lekcję. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Po to jest napisane. I my teraz, każdy z nas, samego siebie, niech postawi w tej sytuacji. Do każdego z nas, do każdego serca to ziarno padło. Ale teraz niech każdy rozsądzi, czy serce moje jest tą dobrą ziemią. Bo zresztą poniżej Jezus wyjaśnia tą rzecz. Co to znaczy padło podle drogi? Co to znaczy padło między ciernie? Lub na ziemię opoczystą, a na dobrą ziemię? I dlatego każdy z nas niechaj rozsądzi stan swojego serca, tylko nasze rozsądzanie, braterstwo, niechaj będzie zgodnie ze Słowem Bożym. Tak. Bo człowiek na swoje usprawiedliwienie zawsze będzie jakieś argumenty mógł znaleźć. Ale jeszcze jedną myśl. Dlatego Jezus poniżej tak jeszcze mówi, że kiedy do Niego przystąpili uczniowie i mówi, to już było czytane, że mówi, wam dano wiedzieć, a ode mnie dano, jak już wspomniałem. Czyli widzimy, że stan serc był nieodpowiedni i jest nieodpowiednia gleba pokazana w cierniu czy w ziemi opoczystej, czy podle drogi. Bo poniżej tak Jezus wyjaśnił. Bo zaprawdę powiadam wam, co już ten wiersz był czytany, ale jeszcze raz powtórzę, iż wiele proroków i sprawiedliwych żądało widzieć to, co wy widzicie, ale nie widzieli, i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie słyszeli. Wy tedy słuchajcie tego podobieństwa, onego o rozsiewcy. Gdy kto słucha słowa o tym królestwie, a nie rozumie, bo tak często się dzieje, naszą powinnością jest, tak jak Berejczycy, starać się zrozumieć, ale mówi, kto nie rozumie, to przychodzi on zły i porobę to, co wsiano w sercu jego, ten jest ten, który podle drogi posiany. A na opoczystych miejscach posiany jest ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje, ale nie ma korzenia w sobie, nie ma wiary, lecz doczesny jest, a gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie, a to jest braterstwo, bojaźń cielesna. Brak wiary powoduje lęk, obawę przed prześladowaniem, przed uciskiem i za wszelką cenę chciałby człowiek tego uniknąć. Rozumiem, że nasz Pan unikał również, bo jest napisane, że wiele razy chcieli naszego Pana pojmać, ale nasz Pan unikał. Ale dlaczego unikał? Bo nie była jeszcze godzina, nie przyszedł czas. Ale gdy przyszedł odpowiedni czas, to sam Jezus wyszedł i mówi, kogo szukacie? Oto jestem. Tak. I dlatego też widzimy, że ten prześladowanie lub ucisk to nie jest przyjemne, ale historia to potwierdza, że prześladowania i uciski w przeszłości to one powodowały większą gorliwość i zapał. A to jest środek, za pomocą którego ofiara ma być też i dokończona. I dalej Jezus mówi, a między ciernie posiany jest ten, który słucha słowa, ale pieczołowanie świata tego i omanienie bogactw zadusza słowo i staje się bez pożytku. Lecz mówi, na dobrej roli posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie, a ten ci pożytek przynosi, a przynosi jeden setny, drugi 60, a drugi 30. Mamy piękną prawdę zawartą, drodzy braterstwo. Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że tą przypowieść i następną tłumaczył sam nasz Pan. A to, co Pan wytłumaczył, to nie wolno nikomu po Panu poprawiać. Należy przyjąć tak, jak Pan wytłumaczył. Bo mamy poniższą jeszcze przypowieść naszego Pana o rozsiewcy, który znowu nasiał pszenicę na roli swojej, co ma inne znaczenie i tak może go odczytam. Drugie podobieństwo przełożył im, mówiąc, podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, wtedy się pokazał i konkol. Wtedy przystąpiwszy słudzy gospodarscy, rzekli mu, Panie, i żaliś dobrego nasienia nie nasiał na roli Twojej. Skądże tedy ma konkol? A on im rzekł, nieprzyjaciel człowiek to uczynił. I rzekli słudzy do niego, a chcesz, że iż pójdziemy, a zbierzemy go? A on rzekł, nie. Byście znać, zbierając konkol, nie wykorzenili zaraz i z nim i pszenicy? Dopuśćcie obojgu z polem rość, aż do żniwa, a czasu żniwa rzekę żeńcom, zbierzcie pierwiej konkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. Taką przypowieść powiedział nasz Pan. I gdyby nasz Pan tej przypowieści nie tłumaczył, to bylibyśmy, nawet mielibyśmy swobodę wyciągać nasze wnioski. Ale jak już wspomniałem, jeżeli ją wytłumaczył nasz Pan, to nam po Panu poprawiać nie wolno. Bo mamy poniżej wspomniane, że uczniowie, kiedy Jezus rozpuścił lud, a ta przypowieść jednak utkwiła w umysłach naszego Pana, była im dosyć trudna do zrozumienia, więc przystąpili do Jezusa uczniowie Jego mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu, o nej roli. A On odpowiadał, rzekł im: ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. A rola jest świat, a dobre nasienie są synowie królestwa. I dlatego temat nasz nazwaliśmy synowie królestwa. Dobre nasienie to są synowie królestwa. Więc co to znaczy? Synowie królestwa. Kto to są? Co to jest? To dobre nasienie, synowie królestwa. Tak, ja sam pamiętam, tak rozumieliśmy, tak jeszcze poprawialiśmy po Panu, że słowo, Ewangelia została rzucona, prawda? I ona przyniosła ten plon. Tak Jezus nie tłumaczy. Jezus mówi, że dobre nasienie to są synowie królestwa. Stąd wniosek, bracia, nasuwa się, że kiedy nasz Pan wyszedł na widownię ze swoją misją, to w narodzie izraelskim w tym czasie byli ludzie, którzy, tak jak kiedy narodził się Jezus, to było oczekiwanie. I jak już wspomniałem, jak Symeon i Anna, to byli ludzie, o których możemy powiedzieć, do których stosuje się ta wypowiedź naszego Pana. Synowie królestwa. A takich było więcej, kiedy nasz Pan wystąpił z misją, to możemy jeden fakt tylko przytoczę, że nasz Pan, powołując apostołów, to powoływał z narodu izraelskiego ludzi najszlachetniejszych. A to byli ci, o których Jezus powiedział w innym miejscu, że inni pracowali, a wyście weszli w pracę ich. To byli synowie królestwa, bracia. I takich właśnie Jezus powoływał i oni byli po prostu przez naukę naszego Pana ożywieni i mieli wydać teraz, mieli stać się tą pszenicą, przynieść ten plon. A że takimi byli, to ten jeden fragment przytoczę, dotyczący jednej postaci takiej, która była synem królestwa. Na pewno już bracia się domyślają, kogo mam na myśli. Mam na myśli Nataniela. Bracia pamiętają tą okoliczność, a odczytam może w Ewangelii świętego Jana pierwszy rozdział od wiersza 41, a nawet powyżej jeszcze. Od 37. Jan, widząc Jezusa chodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. Czyli ten był tym palcem wskazującym na Jezusa. Co jak czytamy dalej? Usłyszeli go oni dwaj uczniowie mówiącego. Zostali zachęceni przez świadectwo Jana i poszli za Jezusem. A Jezus, obróciwszy się, a ujrzawszy je za sobą idące, rzekł do nich: czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi, co się wykłada, mistrzu, gdzie mieszkasz? A rzekł im Jezus: pójdźcie, a oglądajcie. I szli i widzieli, gdzie mieszkał, i zostali przy nim onego dnia, bo było około godziny 10. A był Andrzej, brat Szymona Piotra, jeden z onych dwóch, którzy to słyszeli od Jana. I szli byli za nim. Ten najpierw znalazł Szymona, brata swego własnego, i rzekł mu: znaleźliśmy Mesjasza, co się wykłada Chrystus. i przywiódł go do Jezusa. A wyjrzawszy nań Jezus rzekł, bo Jezus wiedział, co jest w człowieku. Tyś jest Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas, co się wykłada Piotr. A nazajutrz chciał Jezus wynieść do Galilei i znalazł Filipa. I rzekł mu, pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzejowego i Piotrowego. Filip znalazł Nataniela i rzekł mu, znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i procy Jezusa, syna Józefowego, z Nazaretu. O czym to świadczy? Że i Filip, i Nataniel znali proctwa mówiące o Jezusie? Znali, bo jakby mu powiedział, to by on był zaskoczony, wypytał dopiero, a co to jest? Oni byli powiadomieni. Oni interesowali się. Oni byli powiadomieni. Oni interesowali się proroctwami. Lecz kiedy Nataniel usłyszał te słowa, że znaleźliśmy tego wielkiego proroka Jezusa, to tak powiedział. A wypowiedzi Nataniela można nadać różny ton. I ton zapytania, i ton wiary. I tak ktoś nawet cytował, że Nataniel miał jakoby powiedzieć, może to z Nazaretu być co dobrego? Gdyby tak Nataniel odniósł się, poszedłby do Jezusa? Nie. On raczej, wiedząc, słysząc o tym, że Nataniel jest, raczej Nazaret jest miejscowością wzgardzoną, ale w formie zapytania, może to być co z Nazaretu dobrego, a może, dlatego otrzymał zapewnienie i rzekł mu Filip, chodź, pójdź, a oglądaj. Nie trwało długo, że Jezus przychodząc tam gdzieś obok dostrzegł Nataniela idącego do siebie i rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelczyk, w którym nie masz zdrady. To był syn królestwa, bracia. Tak jak i ci poprzedni, o których wspomniałem. Nataniel, słysząc to świadectwo, tak pochlebnie o nim od Jezusa wypowiedziane, na pewno było to dla niego zachętą, ale zwraca się do Jezusa. Skądże mnie znasz? A Jezus tak odpowiedział i rzekł mu, pierwiej niż się Filip zawołał, gdyś był pod figowym drzewem, widziałem cię. Nie ma napisane, braterstwo, co Filip robił, co raczej Nataniel robił pod figowym drzewem, ale wniosek możemy wysnuć, że był to człowiek, a tak jak dzisiaj nawet, nasz Pan zresztą tak nauczał, że ty, gdy się modlisz, to gdzie idź? Skryj się do komory twojej. A być może, że Nataniel, bo znałem takich braci, że będąc jeszcze młodzieńcami, kiedy chciał wynurzyć swoje uczucia do Boga, to latem wychodził w pola między zboża. I tam gdzieś na miedzy trwał na modlitwach. Podobno być może i Nataniel miał takie miejsce spotkania z Panem w tym właśnie ogrodzie tam pod drzewem figowym, a Jezus i tam go przeniknął na oddal. Kiedy Nataniel usłyszał to, a będąc tam widocznie jakoby w skrytości, został przekonany przez naszego Pana i tak oświadczył. Mistrzu, Tyś jest On Syn Boży. Tyś jest On Król Izraelski. A Jezus tak odpowiedział i rzekł mu: i żem ci powiedział, widziałem cię pod figowym drzewem, wierzysz? Większe rzeczy nad te ujrzysz. I rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, od tego czasu ujrzycie niebo otworzone i anioły Boże wstępujące i zstępujące na Syna Człowieczego. Stąd nasuwa się pewny wniosek, że Nataniel, modląc się, znając życie, historię życia Jakuba, jego sen o drabinie łączącą niebo z ziemią, no, zastanawiał się nad tym, co by to miało znaczyć. A teraz Jezus odgaduje mu jego myśli. Nataniel został w zupełności przekonany, że Jezus jest tym Mesjaszem, tym, który przyszedł, aby zbawić świat. I dlatego też, drodzy braterstwo, mając to na uwadze, powinniśmy pamiętać, że tak jak w tej przypowieści mamy wspomniane, że kiedy Jezus rozpuścił lud, uczniowie przystąpili i Jezus teraz tłumaczy tą przypowieść, że ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. I nasz Pan właśnie po raz pierwszy, kiedy był na ziemi, jako ten rozsiewca, użył tych synów królestwa, bo tak mamy wyraźnie powiedziane, których Jego Słowo przekonało, że jest Mesjaszem, i ich użył jako narzędzie. Idźcie, mówi. Wpierw powiedział tylko do zgubionych owieczek domu izraelskiego, ale kiedy ci odrzucili Mesjasza, to posłał do wszystkich narodów ziemi, na cały świat. I oni byli tymi synami królestwa. Tak samo, braterstwo, i każdy z nas ma być tym synem królestwa. A dalej tak jeszcze Jezus tłumaczy. Tak. Ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. A rola jest świat. To nie ziemia, bracia, tylko społeczeństwa, narody. Więc, a dobre nasienie są synowie królestwa. Ale konkol są synowie onego złego. I tak jak już wspomniałem, synowie królestwa byli, zanim Jezus rozpoczął swoją misję. A konkolem to byli i ci, o których Jezus dał świadectwo, jakiego są ojca, i bo takie pożądliwości czynią. Czyli ci, którzy byli wrogami naszego Pana, a to oni zostali wrzuceni, przeniesieni do nowego okresu i zostali jako konkol wsiani między pszenicę. Wypowiedź potwierdzającą prawdziwość tego dał święty apostoł Paweł, kiedy żegnał się z braćmi w Efezie, że mówi: i z was samych powstaną wilki. A wilk, czy to nie jest klasa konkolu? Ona została, mogła się zrodzić, ale ona z klasy Izraela została przeniesiona, tak jak i synowie królestwa, których nieprzyjaciel, o którym tu jest zmianka uczyniona, który rozciął, to jest ci on diabeł. Tak, on użył ich jako swoje narzędzie, aby zachwaścić tą rolę, na której była posiana pszenica. Dalej Jezus mówi znowu: a żniwo jest dokonanie świata. Dosłownie tak Pan tłumaczy, że to koniec, a żeńcy są aniołowie. Niestety tak bracia nieraz podawali myśli, brat Rusel nawet podaje taką myśl, że żeńcy to są posłańcy. Ja jednak trzymam się tego, co Pan powiedział, bo bracia... a żeńcy są aniołowie. Niestety, tak bracia nie rozpodawali myśli brat Rusel, nawet podaje taką myśl, że żeńcy to są posłańcy. Ja jednak trzymam się tego, co Pan powiedział, bo bracia nas nie doprowadzą do nieba. Ale Kościół, kiedy będzie uwielbiony, bo tak jest napisane, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, i kto z Nim? Aniołowie, bracia. A przecież Kościół ma być ten, który w asyście aniołów będzie wzięty do gumna jako ta przyjdzie. Bracia, my możemy być jedni dla drugich tymi kamieniami obcierającymi tylko. Ale Pan oświadczył, że aniołowie, żeńcy to są aniołowie. Dlatego też mówi dalej, jako tedy zbierają kąkol, a palą go ogniem. Tak będzie przy dogowaniu świata tego. Pośle Syn Człowieczy anioły swoje, a oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia. Tak. Aniołowie pańscy mieli zebrać wszystkie zgorszenia i te, które nieprawość czynią. I wrzucę je w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.